Polacy bardzo dużo pracują. Słyszałam też taką informację, że najwięcej czasu ze wszystkich Europejczyków w pracy spędzają Polacy. Są utrudzeni, urobieni. Czy to odbija się na stanie naszego zdrowia?
To druga grupa chorób, która dotyczy, znowu powiem, 1000% Polaków ma zespoły psychosomatyczne. To są takie dziwne składanki, to już nie jest jeden składnik chorobowy, tylko to jest przepracowanie, przemęczenie, zaburzenia osobowościowe, zaburzenia koncentracji i odpowiedź narządowa, czyli to na obwodzie. To są dolegliwości takie, że sobie nie wyobrażamy, od anoreksji, bulimii, w składnikach oczywiście mówimy nie o czystych takich postaciach, anoreksja czy bulimia, ale o mieszankach, komponenta anorektyczna, czyli zaburzenia apetytu, bulimia, czyli nudność i od razu wymioty poposiłkowe, bóle pleców, oczywiście bóle serca, bóle w klatce piersiowej, słynne zaburzenia dysfagiczne, refluksowe, to wszystko mieści się w jednym kotle. Mówi się o zagonieniu na zespół psychosomatyczny. To mój termin, sam sobie wymyśliłem. Nauczyłem się...
Ale prawidłowy, zagoniony. My jesteśmy zagonieni.
Jesteśmy zagonieni. Refleksja w żaden sposób nie dotyczy żadnego prawie pracującego Polaka. Jeśli zagonieni, to też zagonieni na urlopie, bo zanim wyjedziemy, to też zaganiamy wszystko wokół siebie, papiery, dom, wszystko to, co nam zaległo. Więc choroby psychosomatyczne, czyli komponenta zaburzeń psychicznych z efektem narządowym, to u psychiatrów teraz oni też zacierają ręce, bo mają gabinety pełne i też kolejki mają. Jest z czego żyć, bo Polacy dostarczają naprawdę coraz ciekawszych zespołów. Mam do tego możliwość porównania, bo żaden Niemiec nie da się tak zagonić, mimo że pracują bardzo dużo też. To nieprawda, że oni leżą i tylko konsumują swoje dobra, a na nich pracują Turcy, Serbowie i Polacy, bo to tak nie jest.
Ale nawet podobni do nas, bo z podobną historią tą powojenną, Czesi, Słowacy, Węgrzy też tego nie mają.
Nie mają. Polska jest super specyficznym krajem. Zresztą jakbyśmy zajrzeli do statystyk, to drugie miejsce mamy po Koreańczykach południowych. To jest rekord świata w przyroście godzin pracy. Nie wiem, z czego to się bierze. Nie chcę wchodzić w socjologiczne przyczyny.
I ekonomiczne,
ale powiem szczerze, że to są bardzo trudne do leczenia zespoły.
Do diagnozowania w ogóle też chyba,
do leczenia,
nie?
No bo zanim zaczniesz, Danusiu, leczyć, to musisz człowiekowi zakręconemu, który przychodzi z rozbieganymi oczami, macha ci rękoma i jest nerwowy, wali rękoma po sobie, ma niespokojne nogi, różne są. Albo siedzi skulony. To są tak różne zewnętrznie objawy, już narzucające się, że no prawie 10 na 10 trafiam. Bo żeby przejść do leczenia, to musisz temu człowiekowi przestraszonemu, zalęknionemu, jeszcze z przeglądarką. Tam zajrzy sobie i 40 schorzeń na pierwszym miejscu, rak przełyku albo zawał serca, albo udar, w zależności od tego, gdzie, jakie objawy dominują w tym zespole psychosomatycznym. Czy bóle głowy z tętnieniem, z zaburzeniami
widzenia.
Tak, bo
to cały zespół neurologiczny też.
Ale oczywiście jest mnóstwo pseudostwardnieniowych objawów, pseudorwy kulszowej, bólów pleców. Cały zestaw neurologii, interny, wszystko, co jest możliwe. Ortopedii także, bo bóle nóg, jakieś przeciążenia stawowe szybciej się zdarzają. No i teraz udowodnij takiemu człowiekowi, który podświadomie czuje ciężką chorobę, to żeby teraz mu to zacząć leczyć, to trzeba najpierw udowodnić, że nic nie ma, czyli nałożyć olbrzymią ilość badań, bo żaden Polak nie uwierzy lekarzowi na słowo, że on ma zespół psychosomatyczny. Pan nigdy nie rozpoznał, przecież u mojego sąsiada pan raka nie rozpoznał, to jak pan rozpozna zespół psychosomatyczny? Co, ja nic nie mam, ja jestem przekonany, że mam raka trzustki. Proszę pana, no z czego ten głód wilczy, napadowy po jedzeniu? I proszę pana, to tylko mają rakowcy taką hipoglikemię. Oj, zaczyna się rozmowa. I takie bóle głodowe, i takie później bóle poposiłkowe. No przecież w nocy też mnie boli. Jak zaczynam z człowiekiem rozmawiać powolutku, ja mam cudownie, jako człowiek holista, bo 5 lat onkologii i mam niezły warsztacik w gabinecie, to nie jest tylko biurko na szczęście. No i sam uwielbiam badać pacjentów. Na godzinnej, półtora godzinnej wizycie nie patrzę, też nie stać mnie na zegarek w ogóle. Nie patrzę na zegarek, czy procedura się kończy, czy nie. mam człowieka z olbrzymim problemem. Wiem, że jak ja nie rozwikłam, to już niewielu lekarzy jest takich chętnych do tego, żeby siedzieć godzinę, półtorej z pacjentem i po kolei przy okazji USG mu zrobić, tarczycę obejrzeć, obejrzeć mu ślinianki, węzły chłonne, naczynia. Jaki on stan, to 50, tak, rozogniony, czy on ma ciężką miażdżycę, czy nie. To wszystko mogę na miejscu w ciągu tej godziny, półtorej. W tym czasie mogę też pomyśleć, jak zaplanować mu najoszczędniejszą diagnostykę, no żeby nie wykopać z państwa mnóstwa pieniędzy, no bo przecież zlikwiduje ten system zdrowia. On jest dosyć bogaty, to nieprawda. Stać go na 30-latka, żeby dokładnie go przebadać raz na oddziale albo dokładnie mu ambulatoryjnie zrobić diagnostykę, bo on później to odda w podatkach. Ja to rozumiem, tylko że muszę to dokładnie rozpracować, co jest najpotrzebniejsze. Czy tomografia głowy, czy próba wysiłkowa, czy naprawdę gastroskopia, czy wlew kontrastowy do przełyku, żeby sprawdzić funkcję przełyku. Te zespoły psychosomatyczne to jest teraz szarańcza chorobowa. To jest taka epidemia, jak ten refluks. I giniemy trochę, topimy się w tym.
Częściej mężczyźni czy kobiety?
Nie ma wyjątków. Taka demokracja tu jest, że myślę, że 50-50.
W jakim wieku to się zaczyna? U jakich pacjentów?
20-parolatkowie, 18-latkowie, no przecież anoreksje młodzieńcze.
No bo w szkole też są zagonieni.
Ależ oczywiście, no częściej dzieci polskie jak koreańskie.
Na dwóch etatach. Najpierw
jadą
w szkole,
uczniowie na dwóch etatach, także no często
do
muzyczna,
domu.
Dużo dzieci w muzycznej, dużo zajęć ma.
Ale ile lekcji zadanych?
Dzieciaków mnóstwo, z bólami brzucha, z bólami głowy, z napadowym kołataniem, z jakimiś wymiotami. Przepraszam, ja sam dostaję kręćka tu przy mikrofonie, jak o tym mówię, bo dla mnie to jest przerażające. Ja na szczęście mówię. Znowu, w Niemczech to kliniki psychosomatyczne. My już żeśmy z doktorem Augustyniakiem próbowali taki oddział zaburzeń psychosomatycznych otworzyć u nas w Opolu. Warszawka nam skradła pomysł i sobie tam otworzyli w Wojskowym Instytucie Medycznym. Ale być może dorobimy się takiego oddziału. Myślę, że lekarze na to wpadną, bo i ośrodek uniwersytecki, mam nadzieję, że zacznie rozwijać się w takim kierunku, połykać no, to, co jest najważniejsze dla pacjenta, a nie dla kształcenia studentów. Bo później studenci na tym się nauczą. I tak, i tak. A tendencja jest okrutna. To jest przyrost w każdej grupie wiekowej. Ludzi dojrzałych, 5 lat przed emeryturą, ma 5,5 roku, no jeszcze nie jest w okresie ochronnym. Jest rozdygotanym, galaretowatym, niespójnym homo sapiens erectus. No zupełnie, nawet nie powiedziałbym, czy myślącą istotą. Bo czasem mi się wydaje, że ci ludzie przestali myśleć, są jak maszyny. I to takie maszyny z taśmy montażowej.
Jaką strategię dla takiego rozdygotanego Polaka powinno się opracować?
Zacząć od spodu, bo to jest podstawowe. Czyli w dawnym wojsku była taka pragmatyka, że jak siedział powyżej 6 miesięcy na poligonie w roku, to mu zaocznie się dawało zwolnienia parę dni, żeby złapał oddech. Bo znało się tych ludzi na pamięć, było się z nimi w lesie. Wiedziałem, kto dygotki ma, kto zaraz wybuchnie coś albo zapije tak głowę, że po prostu 5 dni nie będzie wstawał od flaszki. Więc i rodzina wiedziała, i żeśmy wspólnie jakoś, no bo to jedna ekipa, wszyscy walczyliśmy o jedno. W szpitalu wojskowym to samo, znałem wszystkich pacjentów, zarówno z jednostek, jak i z mojego dyżuru, jak i z oddziału. Znaliśmy się perfekt. To łatwo wychwycić, kiedy zna się pacjenta, kiedy nad nim się nadzoruje. Myślę, że tu podstawa to lekarz rodzinny. Perfekt znający swój rejon. Taki przegląd, ja kiedyś mówiłem, namówmy lekarzy rodzinnych na 2 lata ciężkiej pracy. Dajmy im na to pieniądze, żeby to wynagrodzić, żeby oni przejrzeli swoich pacjentów. Żeby oni sobie wrzucili, tak jak ma niemiecki lekarz, 50, to muszę mu przypomnieć, gastroskopia, kolonoskopia obowiązkowo, strefa zagrożenia rakiem i tak dalej. W tym momencie, kiedy lekarz rodzinny będzie przyjacielem takiego zdruzgotanego człowieka, to mu załatwi bliskość, empatia, człowieczeństwo tego człowieka, z którym no, bytuje od dzieciństwa. No, najczęściej lekarz rodzinny to zna od najmłodszego. O wiele łatwiej zaufać, o wiele łatwiej mu powiedzieć, słuchaj stary, coś z tobą nie tak? Kobitko, musimy tu to zrobić. Czyli opiekuńczość lekarza, ten poziom jego takiej mądrej opieki i planowanej opieki. On dla tego człowieka planuje życie zdrowotne. Musi się to znaleźć w naszym warsztacie lekarza rodzinnego. Jak się nie znajdzie, to będziemy z tym się kopać. Ci ludzie będą latać od kardiologii, od oddziału ratunkowego po oddział ratunkowy, po pogotowie, bo to są ludzie naprawdę ciężko chorzy. To jest ciężka choroba, skoro całe ciało boli, skoro boli także dusza i narządy wszystkie. To jest jedna z najcięższych chorób. Cywilizacyjnie nie do poradzenia sobie, według mnie oczywiście, to jest moja mniemanologiczna teoria organizacji służby zdrowia, że trzeba zacząć od ciężkiej pracy lekarzy rodzinnych, żeby zdyspanseryzować, obejrzeć swoje plemię pacjentów, potraktować jako najbliższych sobie ludzi i sprawdzić ich dokładnie.
Bo się zachwiały totalnie proporcje. Praca stała się centrum naszego życia. My nawet nie potrafimy odpoczywać.
Ja powiem powiedzeniem Marka Twaina, bo żona znalazła mi takie powiedzenie, bo ja jestem pracoholik taki straszny.
Też powinieneś tak się leczyć.
Ale jest taka sytuacja, która wyjmuje takich ludzi jak ja z kontekstu, że ci ludzie, którzy radują się pracą, cieszą się i są tam jak motyle, to są całe życie na wakacjach. Gdybyśmy zajrzeli w statystyki Polaków, to takich jak ja, którzy cieszą się swoją pracą i ja wypoczywam u siebie w gabinecie, mimo że tam jest Armagedon, naprawdę jest co robić i naprawdę przychodzą ludzie z najcięższymi sprawami. Jeśli miałbym to powiedzenie zastosować do Polaków, to nie. 95% Polaków idzie do pracy z przymusu kredytowego, z przymusu materialnego utrzymania rodziny, z przymusu, bo nie widzi innego wyjścia. Ci najodważniejsi, którzy widzieli, to 2,5 miliona wyemigrowało. Ja z ciekawości wyemigrowałem. Także troszkę nie umiem zarabiać w Polsce. To też prawda, że tam byłem na wakacjach 36 godzin w tygodniu. Ładne pieniążki zarabiałem jako oberarzt w niemieckich szpitalach, powiem szczerze. Tu się trzeba narobić. To kraj, gdzie trzeba się narobić.
I to jest właśnie jedna z przyczyn bardzo ważnych, dlaczego my tak biegamy i dlaczego jesteśmy tacy urobieni.
Ale też jesteśmy...
Chcemy żyć na poziomie europejskim, tylko pieniądze mamy takie
to nie tylko
czysto
w pieniądzach.
Polskie.
Nie, nie. Charakter organizacyjny. Powielamy pracę, dublujemy się. W naszym zawodzie z lekarskim to jest nagminne. To, że nie mamy ogólnopaństwowej dokumentacji medycznej. Pacjent nie ma swojego jakby kodyfikatora, nie możemy wejść do tej dokumentacji. Szpital ma swoje, ten ma swoje, lekarz rodzinny swoje. Kartoteki niepoukładane, niezrobione.
I tak pewno w wielu dziedzinach.
W każdej chyba dziedzinie jest podobnie. No, najbardziej zaniedbane, myślę, to służba zdrowia, bo już kodyfikacja sprzętu, mechaniki już jest. No, byłem kodyfikatorem sprzętu medycznego w wojsku, więc w takim Centrum Normalizacji Kodyfikacji Systemów Jakości to wiemy, że możemy produkty już sobie znaleźć. Wiemy, gdzie one są, wiemy, jak je ściągnąć. Z dokumentacją pacjenta i z dostępem do placówek, dobrej informacji. Tak jak wiedzieliśmy w Niemczech, że ośrodek w Köln specjalizuje się w operacjach wielokrotnych trzustki. Tak tu nie ma ośrodków, które...
Każdy poszukuje na własną rękę.
Każdy szuka na własną rękę, a jak idziesz do lekarza i pytasz się, to on mówi, a co cię obchodzi los pacjenta? Lekarz lekarzowi. Co ty masz z tego, że ty łazisz tu za mną i dopytujesz się? Bo telefonicznie bardzo trudno dorwać kogoś
tak,
na oddziale.
No, poza tym RODO.
Przede wszystkim RODO. Więc z dokumentacją walę na oddział i proszę. Jak byłem lekarzem rodzinnym, to było 7 lat temu. A już był RODO u nas w Polsce specyficzny. To przyjdzie czas oczyszczenia, nie wiem kiedy, żebyśmy przeczyścili to swoje podwójne, potrójne, poczwórne gonienie się nawzajem, duplikowanie się w czynnościach, w tym, co produkujemy i robimy. I wtedy... Jak my ułożymy to u lekarza rodzinnego, to będzie czas na to, żeby powiedzieć pacjentowi, słuchaj, masz zespół psychosomatyczny, jesteś zagoniony, idziesz na zwolnienie, masz 40 albo 60 dni na to, żeby się wyrwać z tego kotła, dostajesz zasiłek zdrowotny, mniejszy od pensji, koniecznie, bo tak nie może być, to wiemy, ale żeby utrzymać rodzinę, jak nie, to jakiś dodatek socjalny ma prawo się starać, lekarz wypisać, dlaczego nie? I wtedy wyrwiemy człowieka z okowów, on się nauczy, że nie musi gonić, on będzie miał czas wyhamowania, po to, żeby zobaczył siebie z drugiej strony lustra, a nie tylko ten obraz, który widzi.
I żeby zobaczył, do czego można doprowadzić takim stylem życia.
Tak jest.